Cześć, słuchasz jadeitowego podcastu, rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku jadeitowego podcastu. Moim gościem jest dzisiaj Mateusz Jankowski, absolwent sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie student Uniwersytetu Tsinghua na kierunku Global Business and Journalism. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, Mateusz, i myślę, że zaczniemy sobie od razu z pierwszym pytaniem. Nasza rozmowa będzie dzisiaj dotyczyła chińskiego rynku muzyki hip-hopowej. No i właśnie, mówiąc o chińskiej muzyce, jako pierwsza na myśl przychodzi nam ta muzyka tradycyjna, dźwięki tradycyjnych instrumentów. Skąd więc ten gatunek hip-hop stał się tak dużym sukcesem w państwie środka? I czy odbywało się to równocześnie z rozwojem rapu w Stanach Zjednoczonych, czy w czasie późniejszym?
Na początku rap w Chinach był kierunkiem i gatunkiem muzycznym bardzo niszowym. Tak naprawdę w latach, na koniec lat 80., początek 90., jakieś płyty raperów amerykańskich trafiały na rynek chiński, bardzo często za pośrednictwem ambasad. Jedną z takich ambasad, która często te płyty bokiem na czarnym rynku udostępniała, była ambasada brytyjska, ale też również jakimiś różnymi drogami, często przez Hongkong. Ta muzyka trafiała do Chin, natomiast nie cieszyła się wtedy dobrym PR-em. W zasadzie miała bardzo zły PR. Mówiono, że to jest muzyka kryminalistów, gangsterów, ludzi nie do końca moralnych i mających dobre wartości moralne. Często określani jako heisi re i heisi she hui, czyli jakby członkowie tego czarnego społeczeństwa. I tu nie odnosi się akurat do rasy, tylko czarnego w takim ujęciu podzielnego świata, takiego trochę tajemniczego, ale no niedobrego. I tak naprawdę początki rapu już takiego nieograniczonego aż taką cenzurą czy takimi złymi emocjami, to jest tak naprawdę pierwsza dekada lat 2000, powiedzmy od 2000 roku do 2010, to się bardzo powoli tak rozwijało. No i dopiero w zasadzie Iron Mike Rap Battle, to jest takie wydarzenie uliczne, było w zasadzie od 2009 roku, była pierwsza edycja, gdzie był freestyle i były te bitwy raperskie, natomiast to nadal nie było nic konkretnego. Kierunek tak naprawdę rapu wtedy był jeszcze bardzo mocno nieznany, a o takim rapie, który już naprawdę gatunkiem, tak powiem, i Chińczycy mają dużą świadomość jego, to jest dopiero naprawdę ostatnie lata, powiedzmy od 2012-2013 roku, to już zaczęły się takie czasy lepsze dla rapu. Przede wszystkim chiński rap jest bardzo ograniczony, jeśli chodzi o treści. Lider grupy Yin Sang, jednej z znanych grup raperskich, tych takich początkowych, taki trochę old school na chińskim rynku, powiedział takie zdanie: mogę ci powiedzieć, o czym nie rapujemy, o seksie, narkotykach i rządzie, a to świetny sposób, żeby nie kontynuować kariery, w takim wolnym tłumaczeniu. Czyli no trudno jest robić rap, jeżeli nie można mówić o tym, jednak o tych ludziach z nizin i ich życiu, bo jakby takie było pierwotne założenie, kiedy ten ruch rodził się w Stanach Zjednoczonych. No w Chinach musiał mieć zupełnie inny kształt, żeby można było tą muzykę w ogóle publikować i żeby ona gdziekolwiek była puszczana, czy żeby ludzie chętniej tej muzyki słuchali. Natomiast rząd też się zaadaptował do tych warunków. Chiński rap zaczął się pojawiać w zasadzie w podobnym okresie, kiedy pojawiał się K-pop w Korei Południowej i J-rock w Japonii. Czyli każdy z tych azjatyckich państw ma ten swój gatunek muzyczny, coraz bardziej znany. I Chiny po prostu na tej fali zainwestowały w ten rynek hip-hopowy, w rap. Tutaj nawet można wspomnieć o komunistycznej partii Chin, która się zaangażowała w to. Promowanie tak naprawdę tej muzyki, oczywiście bardzo mocno w swoim własnym kierunku. Powstała grupa raperska Chengdu Revolution, która dostała wsparcie Młodzieżowego Ruchu Komunistycznej Partii Chin. Pojawił się nawet klip, cały teledysk i utwór, który promował Chiny jako państwo bardzo szybko się rozwijające, opowiadające o zaletach i jak genialnie się chińska gospodarka rozwija i jaka stara to kultura jest, i jaka warta poznania. Także Komunistyczna Partia Chin znalazła tą niszę jako kolejny środek przekazu dla młodych ludzi. W jaki sposób to musi działać i przekaz partii musi być jasny i głośny. Więc no świetnie, że użyli chociaż takiego wyrazu artystycznego, który trafia do młodych ludzi, do młodych Chińczyków. Natomiast mimo, że rap chiński jest coraz bardziej popularny, to nadal nie jest muzyka, której słucha każdy Chińczyk. Gdzieś, gdzie można ją słyszeć na każdym kroku, na ulicy. Nie, no nadal to jest gatunek, który się najszybciej rozwija ze wszystkich, moim zdaniem, jeśli chodzi o Chiny. Natomiast nadal to są głównie osoby bardzo młode. Starsze osoby, powiedzmy już powyżej 30 roku życia, no nie słuchają za bardzo takiej muzyki. To jest też muzyka dużych miast. Na prowincji czy na wsiach sądzę, żeby jednak to był gatunek popularny. To jest głównie muzyka miasta. Tak pokrótce słowem wstępu, jak ta muzyka się rozwijała i jakie są początki historii.
Podoba mi się to, że wspomniałeś też o tym, w jaki sposób raperzy wykorzystują ten nacjonalistyczny dyskurs partii HRL i wspomniałeś, że nie jest to mimo wszystko tak popularny grunt. Ale przejdźmy sobie może do jakichś liczb. Na jakie kwoty w ogóle wycenia się ten chiński rynek hip-hop? Czy da się to w ogóle jakoś wycenić? Jakie przedsięwzięcia generują te liczby i czy zależą one tylko od wydawanej przez artystów muzyki?
No to jest bardzo trudne. Jeżeli już rozmawiamy o liczbach, podanie takiej konkretnej, jednej, sprawdzonej liczby jest w zasadzie niemożliwe na ten moment. Też dlatego, że dużo tych raperów działa w wytwórniach na przykład w Hongkongu, gdzie to też często nie jest włączane. Natomiast druga sprawa jest taka, że dużo chińskich raperów działa na rynku koreańskim i rapują po prostu w ramach grup K-popowych. Czyli są raperami, którzy oprócz koreańskich wokalistów w jakiejś, powiedzmy, formacji K-popowej, to oni po prostu rapują. W tym gatunku się czują dobrze i nawet jak jest piosenka popowa, to powiedzmy jest jakiś wers, gdzie Chińczycy właśnie rapują. Znalezienie takiej jednej liczby, która będzie jednoznaczna i 100% prawdziwa, no nie jest na ten moment możliwe.
Rozumiem, ale jeśli chodzi na przykład o liczby generowane przez portale streamingowe i platformy społecznościowe, jak w ogóle w kraju tak ogromnym jak Chiny rozpoznać, że wielkość, załóżmy wyświetleń, to już sukces? Wiadomo, u nas to się liczy w milionach, ale w Chinach podejrzewam, że liczby muszą być trochę większe. Jakie platformy są też w ogóle tymi kluczowymi dla chińskiego internetu? Na zachodzie jest to przede wszystkim YouTube, Spotify, ale jak to wygląda w Chinach, gdzie wiemy, że ta cenzura i internet funkcjonują inaczej niż u nas?
No przede wszystkim taką platformą, gdzie można ocenić, ile tych fanów jest, powiedziałbym, że jest to Weibo. Zacznijmy od tego, że jest to platforma, żeby wytłumaczyć osobom, które nie znają się na, czyli mają świadomości istnienia chińskiego internetu, który jest trochę inny niż zachodni, są zupełnie inne aplikacje czy strony internetowe. Weibo jest drugą, zaraz po WeChacie, czyli po innym bardzo popularnym komunikatorze. Weibo jest drugą platformą najczęściej używaną przez Chińczyków. Więc to jest całkiem zmierzalne i te liczby są całkiem niezłym odzwierciedleniem, bo Chińczyków naprawdę sporo z nich używa Weibo. To jest jakby platforma, która no, jest bardzo popularna. Natomiast jeśli chodzi o liczby, można zacząć liczyć w setkach milionów. Także to są liczby zupełnie kosmiczne, jak na standardy europejskie, czy w ogóle świata zachodniego. To są liczby potężne i chociaż w zasadzie są też artyści trochę niszowi, którzy też są całkiem popularni. Może nie mają takiego fanbase'u, że tak powiem, ale też grają duże koncerty i są gdzieś tam popularni, może trochę bardziej lokalnie. Ja bym się aż tak mocno tych liczb nie trzymał, że one są jedynym wyznacznikiem, może tak. No ale chiński rap potrafi generować ogromne liczby. Są to na pewno są to dziesiątki milionów, a mogą nawet to być setki milionów.
Wrócimy sobie zaraz do tego, jak ten rynek konsumencki wygląda i jak też wyglądają odbiorcy rynku hip-hopowego, ale wspomniałeś przed chwilą o zespołach K-popowych. Bardzo wyraźnie, szczególnie te pochodzące z Korei, weszły w wizerunek światowej popkultury. Twarze koreańskich idoli pojawiły się choćby na produktach restauracji McDonald's. Myślę, że to jest taka jedna z bardziej popularnych akcji w ostatnim czasie. Ale czy artystom chińskim również proponuje się możliwości tego typu, jakieś zaistnienie, pokazanie się w markach ogólnoświatowo dostępnych?
Jak najbardziej tak. Trzeba powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Przede wszystkim PR aktualnie influencerów na rynku chińskim nie jest zbyt dobry. Partia ma zastrzeżenia, że to są po prostu ludzie, którzy są popularni dla samej popularności, którzy nie tworzą żadnego dorobku, którzy w żaden sposób nie są specjalistami, znawcami. Więc marki nawet zachodnie, działające na rynku chińskim, coraz bardziej starają się znaleźć takich KOL, czyli Key Opinion Leaders, czyli ludzie, którzy znają się na czymś dobrze, i są specjalistami, a jednocześnie są popularni, czyli powiedzmy trochę taki influencer premium, który ma jednak wiedzę i różne umiejętności i może ten produkt zareklamować. I w zasadzie chińscy raperzy znajdują jednak gdzieś tam swoją niszę i też jakby reklamują dla marek naprawdę dużych. Na przykład Higher Brothers to jest taka formacja bardzo znana w Chinach. Wydaje mi się, że nie ma młodej osoby w Chinach, która nie wie, co to jest. To jest czwórka Chińczyków z Chengdu, prowincji Sichuan, czyli na południowym zachodzie Chin. I na przykład jeden z nich, czyli nazywa się Massey Way, grał w reklamie Sprite'a na przykład z okazji chińskiego Nowego Roku, gdzie ułożył krótki rap. To była dosłownie jedna zwrotka, gdzie rapował właśnie o tej chińskiej atmosferze chińskiego Nowego Roku, bardzo rodzinnej. Natomiast chińscy raperzy też bardzo często reklamują marki luksusowe. Na przykład Jackson Wang, chiński raper. Jego mama pochodzi z Szanghaju, natomiast jego tata jest Hongkończykiem. I on jest twarzą Fendi w zasadzie w Chinach. I wszystkie jakieś ogromne kampanie, które odniosły duży sukces w Chinach, no to są zawsze z jego twarzą. I on ma bardzo mocne, że tak powiem, więzy z tą marką. Kolejnym na przykład takim raperem jest Lay Zhang, który dostał genialną współpracę z Valentino. Czy na przykład Chris Wu, o którym później powiem. Jest teraz owiany bardzo złą sławą, zresztą uważam, że słusznie. Był twarzą Burberry na przykład, kolejnej bardzo znanej luksusowej chińskiej marki. Tylko właśnie chińskie marki, przepraszam, zachodnie marki luksusowe szukają na chińskim rynku artystów, którzy będą twarzami tej marki. Czyli to nie jest jednorazowa współpraca na zasadzie jednego posta czy nagrania story, tylko to jest współpraca na przykład roczna, gdzie ten artysta wstawia nie tylko posty, ale też chodzi w tych ubraniach na co dzień. Czyli to nie jest tylko, żeby pokazać do jakiejś kampanii, czy do zdjęcia, czy do posta, czy do czegokolwiek w social mediach, tylko to jest też cały klucz do sukcesu jest taki, żeby ten artysta się z tą marką kojarzył, a marka z tym artystą. Czyli w zasadzie to są długie umowy, na przykład ostatnio Lay Zhang, który już w zasadzie skończył swoją współpracę z Valentino, bo już od bardzo długiego czasu nic nie dodawał, jak śledziłem jego social media, to ostatnio został zaproszony na kolejny pokaz, czy też na kampanię Valentino i właśnie dodał posta. Coś takiego zupełnie od siebie, że fajnie być z powrotem. To jest zdecydowanie lepsze budowanie kariery tego artysty, jego jakby credibility, jego poziom zaufania społecznego wzrasta, a jednocześnie no, marka ma jakby lojalnego artystę pod swoją egidą. Także chińscy raperzy jak najbardziej się w tym odnajdują. No też można powiedzieć o takiej raperce, która nazywa się Wawa, która nagrała teledysk i utwór, który był w filmie Bajeczni Bogaci Azjaci, czyli też do takich światowych produkcji, które są znane na całym świecie i puszczane w kinach. Więc są te współprace. To jest bardzo młody rynek, to się nadal rozwija, ale bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko. Ja sam to obserwuję z ogromnym zdziwieniem, jak się zaczynałem interesować chińskim rapem. Jakieś 4 lata temu nie było tego aż tyle. Teraz jednak jest coraz więcej, są znani coraz bardziej na świecie, nie tylko w Chinach czy w Azji, ale też w świecie zachodnim. Także zdecydowanie, nawet w Stanach Zjednoczonych powstało taka formacja AD Rising, która zrzesza Azjatów, nie tylko Chińczyków, też Koreańczycy, Japończycy, Indonezyjczycy, Filipińczycy, jest bardzo dużo azjatyckich artystów z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, pod tą marką. I właśnie to jest firma, która ma swoją siedzibę, w zasadzie firma, wytwórnia, można tak powiedzieć, która ma swoją siedzibę w Los Angeles. I taki wymyśliła sobie koncept, taki pomysł, żeby zrzeszać artystów samych azjatyckich. Taki był target. No i jest tam na przykład grupa właśnie Higher Brothers, o której wcześniej wspomniałem, są częścią tego konceptu. I również Jackson Wang, o którym też wcześniej mówiłem, współpracę z dużymi wytwórniami, z dużymi markami i z bardziej popularnymi, może szerzej dostępnymi dla konsumentów firmami typu właśnie Sprite. To jest. To się nadal rodzi i nadal jest w fazie rozwoju, ale jest, istnieje i będzie się rozwijało według mnie coraz bardziej i prężniej.
Powiedziałeś o rozwoju tego rynku i też o swego rodzaju globalizacji chińskiego rynku hip-hopu. A jak scharakteryzowałbyś w ogóle odbiorcę? Mówisz, że ty odkryłeś ten rynek kilka lat temu i widzisz, że jest to trend coraz większy nie tylko w Chinach, ale jakie kwestie muzyczne i też w ogóle komercyjne, bo wiadomo, że teraz to już nie tylko muzyka, są dla odbiorcy chińskiego hip-hopu najbardziej atrakcyjne.
To znaczy tak, w ogóle jeśli chodzi o takiego przeciętnego konsumenta kultury hip-hopowej w Chinach i w ogóle rapu, to jest trudne do scharakteryzowania. Na pewno mieszkanie z dużego miasta, typu Szanghaj, Chengdu, Pekin czy Guangzhou, jest to młody człowiek, myślę, w wieku od 18 do powiedzmy 26 lat i jest to osoba raczej majętna. Wydaje mi się, że jednak to jest taka średnia klasa wyższa. To są osoby, które mają czas, pieniądze i chęć brać udział właśnie w koncertach, w różnych imprezach muzyki też trapowej i też w różnych rave'ach. To jest też człowiek, który interesuje się prawdopodobnie streetwearem. Taki jest image w większości tych raperów. No i jest to człowiek troszkę bardziej, moim zdaniem, świadomy właśnie tych procesów globalizacyjnych i troszeczkę na jakby wyższym poziomie. To na pewno nie jest osoba z jakiejś dalekiej prowincji czy ze wsi, która ma trochę utrudniony dostęp do świata. Więc ja bym tak naprawdę powiedział, że ten konsument rapu w Chinach, on się niewiele różni od tego, który jest w Polsce i konsumuje rap polski. Wydaje mi się, że to jest bardzo podobne. Ja bym raczej widział więcej analogii niż różnic, jeśli mam tak scharakteryzować.
Odniosłam podobne wrażenie, kiedy opisywałeś odbiorcę chińskiego. Wydaje mi się ewentualnie, że jeśli chodzi o ten polski rynek, odbiorca może być trochę młodszy, ewentualnie, bo to jest też muzyka, która u nas gdzieś zaczyna wchodzić też w inne, młodsze kręgi zainteresowanych. Ale co w takim razie w tym chińskim rapie jest wyjątkowego, czego nie ma w twórczości artystów z innych krajów?
No przede wszystkim jest bardzo mocno czuć ducha chińskiego. Jest mnóstwo nawiązań do chińskiej kultury. Na przykład jest taki wykonawca właśnie też, o którym mówiłem już kilkakrotnie, Lei Zhang, który wydał moim zdaniem świetną płytę. I poprzednia i ta aktualna, nowo wydana, obie są genialne. Jeszcze poprzednia nazywa się po angielsku Lit. No Lit nie znaczy praktycznie nic w języku angielskim konkretnego. A po chińsku nazywa się Lien, od Lienhua, czyli od kwiatu lotosu. To już jest nawiązanie do kultury chińskiej. Może też ta muzyka nawiązywać nawet do tradycji czy powiedzeń buddyjskich. Na przykład utwór rapera, który się nazywa Lei Zhang po angielsku, a po chińsku Zhang Yixin, który nagrał utwór właśnie w języku angielskim, tytuł to Lit, a po chińsku Lien, czyli kwiat lotosu, od lotosu. To jest nawiązanie do kultury buddyjskiej i cały teledysk, czy cały tekst jest w zasadzie mało istotny, czy mało zrozumiały i znaczący dla osoby, która nie wie nic o kulturze chińskiej i się na tym nie zna, bo są w zasadzie no, jakieś zdania i nawiązanie do tego, że powstaje z błota jak kwiat lotosu, jakby, że się odradzam i tak dalej. Są mniej więcej takie słowa. No i jakby przeciętny człowiek z zachodu nie ma zielonego pojęcia, o co mu chodzi, tak? Natomiast jest jedno Chengyu, które nawiązuje do buddyzmu, który właśnie o tym mówi, że tak jak kwiat lotosu powstaje z jakiegoś bagniska i z błota, ale ostatecznie wyrasta na przepiękny kwiat, który wszyscy podziwiają, tak człowiek może wyrosnąć z jakiegoś hejtu czy z krytyki, może niełatwego często życia, ale jeżeli będzie o to walczył i jednak się postara, to może zakwitnąć właśnie jak ten kwiat lotosu. To jest bardzo chińska myśl, że jakby to nie jest istotne, gdzie zaczynamy, ważne jest, gdzie potem się znajdziemy, już po doświadczeniach. Także na przykład to. Też nawet on w swoim utworze na sam koniec mówi Taking China to the World, czyli wyciągnięcie Chin i pokazanie tego kraju i tej kultury reszcie świata. Taki był zamysł w ogóle tego utworu. To jest też zresztą najdroższy teledysk w całej historii muzyki azjatyckiej, czyli wszystkie trzy gatunki, J-pop, K-pop, chiński rap. To były ogromne koszta, żeby taki teledysk wyprodukować. No i też jest mnóstwo innych elementów. Jest opera pekińska i są jej dźwięki. W teledysku również tam artysta jest ubrany w hanfu, czyli w tradycyjny strój chiński. Więc tych elementów kultury chińskiej jest mnóstwo i tak naprawdę i tych nawiązań jest bardzo dużo człowiek z zachodu, no wydaje mi się, że amerykański rap nie jest jakąś ogromną tajemnicą dla osoby, która słucha go w Polsce, nie wiem, w Niemczech, we Włoszech, w Australii. Wydaje mi się, że jednak jest, te treści są dla nas całkiem jasne. No, wiadomo, mogą się jakieś różnice kulturowe pojawić, ale no, one nie są na tyle znaczne, żebyśmy musieli to potem sprawdzać i robić jakiś głęboki research. Natomiast z chińską muzyką i chińskim rapem jest zupełnie inaczej. I bez tego sprawdzenia trochę, o co dokładnie chodzi i rozbicia tego tekstu na czynniki pierwsze, dlaczego takie zdanie, a nie inne, co to oznacza i dlaczego w tej piosence, wydaje mi się, że ciężko zrozumieć tą muzykę. Tak samo drugi jego utwór na przykład nazywa się Changsha, czyli od jego rodzinnego miasta w prowincji Hunan, gdzie jest cały ten utwór jest w dialekcie z Changsha zarapowany, gdzie sami Chińczycy z innych prowincji nie mieli zielonego pojęcia, o czym on w ogóle rapuje. Bo te słowa w ogóle i całe treści, to co on tam rapuje, było zupełnie nie do zrozumienia dla samej reszty, więc tym bardziej dla człowieka, który z Chinami nie ma nic wspólnego, czyli język przede wszystkim, ale nie samo to, że język chiński, bo teksty można sobie tłumaczyć z różnych języków, to nie ma problemu. Natomiast drugie dno, tak bym powiedział, i ukryte znaczenie tych słów, gdzie jak się nie ma takiego insajdu do tej kultury, jest to trudne. Dlaczego akurat w Syczuanie i dlaczego Chengdu i co obok Chongqing są miastami, gdzie ten rap się jednak rozwija najbardziej dynamicznie? Przede wszystkim dlatego, że dialekt syczuański jest bardzo dobrym środkiem przekazu. Tam jest bardzo dużo słów, które mają podobne brzmienie. Jak no, osoby z Syczuanu nie odróżniają dźwięków sz i sy. Dla nich to jest jedno i to samo. I często zamiast szy mówią też sy. Więc można te wtedy słowa sobie śmiesznie podmieniać. I to też jest jakiś kolejny wyraz artystyczny. Też jest przesadne przyciąganie samogłosek. To się nazywa ostry ząb, przetłumaczyłem na polski. I też zabawa tonami. Inny raper, Answer J, powiedział, bierzemy ten zachodni import, czyli to, co kultura zachodnia hip-hopowa dała światu, asymilujemy do niego kulturę chińską i dodajemy własny smak, aby stworzyć coś nowego, coś, co jest nasze. I wydaje mi się, że to zdanie i to, co on powiedział, jest bardzo prawdziwe i to doskonale ilustruje, jak to wygląda i czym się chiński rap wyróżnia. Kolejnym przykładem, też tutaj Higher Brothers, którzy są naprawdę bardzo znani. Ich pierwszy hit to był utwór Made in China, gdzie oni właśnie nawiązują do tego, że skoro tyle produktów jest Made in China, tyle produktów chińskich my używamy, wyprodukowanych w Chinach, to dlaczego nie chiński rap? Dlaczego to też nie może być produkt, który będziemy importować dla ludzi, dla świata zachodu? Zadawano im pytanie, czy to nie jest jakaś zniewaga, no bo jednak rap wywodzi się od kultury Amerykanów. I czy to też nie jest trochę takie przywłaszczanie sobie gdzieś tam do ropy? Co zupełnie, to był jeden z wywiadów, który ja oglądałem. Zupełnie dziwne było dla mnie to pytanie i zaskakujące, bo nie wiedziałem, żeby kogokolwiek białego się o to pytano. Natomiast Chińczycy właśnie z tej grupy powiedzieli, że skoro osoby właśnie czarnoskóre w Stanach też na przykład oglądają anime i o nim mówią i się o nim wypowiadają, no to też, czy to znaczy, że przywłaszczają sobie kulturę japońską? No nie. Więc to było ich wytłumaczenie bardzo trafne, celne i wydaje mi się, że nie potrzeba dodatkowych pytań, żeby to wyjaśnić. Także podsumowując moją wypowiedź, chiński rap jest bardzo chiński, tak bym powiedział. Ma po prostu elementy, które są trudne do zrozumienia dla osoby, która z Chinami nie ma nic wspólnego, nic o Chinach nie wie, ani o języku, ani o kulturze. To, że jest jednak cenzura i nie można rapować na różne tematy, ani nie można używać przekleństw. Oczywiście to się zdarza, tak? Gdzieś są publikowane te filmiki z tym rapem takim trochę ostrzejszym i bardziej, może nie powiem, że wulgarnym, ale no, gdzie ten język jest, może być dla kogoś problemem, ale to się nigdy nie wbija do mainstreamu, to nigdy nie będzie w telewizji, więc to nigdy nie będzie w radio. To się nigdy nie pojawi, więc to jest bardzo kontrowersyjne. To też jest trudniejsze, tak? Bo nie powiem może, że nie chcę tak generalizować, że kultura hip-hopowa czy w ogóle rap są utożsamiane z przekleństwami, chociaż wydaje mi się, że w żadnym innym gatunku muzycznym nie ma tego tak dużo, tak? No to ja bardziej to widzę jako środek wyrazu i Chińczykom zostało ono odebrane, ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby oni tych słów mogli używać, więc muszą wymyśleć naprawdę no, takie głębsze treści i bardziej sensowne, że tak powiem, żeby taki utwór stworzyć. Więc jakby ja po prostu uważam, że chiński rap jest wyjątkowy pod tym względem, że część, że tak powiem, zabawek wyrazu artystycznego została im odebrana. No i w to miejsce oni po prostu dodali wszystko, co jest chińskie i związane z ich własną kulturą. Także to jest to, czym się różni.
Powiedziałeś o tym, że brak tej znajomości kultury chińskiej może być problemem, ale uważam, że może być też to odebrane jako ta część dodana, właśnie, gdzie muzyka staje się nie tylko dźwiękiem, nie tylko utworem, który słuchamy, ale też właśnie takim środkiem, który zachęca osoby słuchające do poznania kultury, do drążenia tematu, że tak powiem w cudzysłowie, do poszukiwania właśnie znaczeń tych drobnych wyrazów, znaczeń tych środków przekazów, o których wspomniałeś. Powiedzieliśmy sobie też o kilku wykonawcach, kilka nazwisk, kilka nazw zespołów padło. Jakie jeszcze inne zespoły bądź wykonawców poleciłbyś osobom zainteresowanym tematem rynku hip-hopowego w Chinach?
To jest ciekawe pytanie. To jest bardzo zróżnicowany gatunek i moim zdaniem chińscy wykonawcy, raperzy i raperki bardzo się od siebie różnią. To jest bardzo zróżnicowana muzyka i też inny cel im przyświeca, żeby tą muzykę tworzyć. Ja bym zaczął w ogóle od programu, który no już nie cieszy się dobrą sławą w Chinach z powodu tego, że juror tego programu, też bardzo znany raper dotąd jeszcze, Chris Wu, który został w ostatnim czasie oskarżony o molestowanie. Także to był ogromny skandal w całym świecie raperskim w Chinach. No to był człowiek, który miał przede wszystkim genialny PR. Mnóstwo osób było pewnych, że nie skupiają go za to żadne konsekwencje. Natomiast chiński internet jest potężny i social media domagały się sprawiedliwości, zresztą słusznie. No i został, że tak powiem, aresztowany przez policję w Pekinie. To bardzo wstrząsnęło tym całym światem. Natomiast przez kilka dobrych lat był jurorem w programie The Rap of China. Już abstrahując od tego, jak i w ostatniej historii właśnie z tym raperem, sam program w sobie jest bardzo ciekawy i bardzo dobry. Sama jego formuła jest naprawdę ciekawa, bo można zaobserwować, jak oni określają, czy dany rap jest dobry technicznie, tak? I program polega na tym, że jest mnóstwo osób z całych Chin, które pojawiają się na takiej ogromnej hali i każdy dostaje szansę, żeby się pokazać, czyli ma powiedzmy 30 sekund na freestyle. I ci jurorzy chodzą między tymi ludźmi, którzy są ustawieni na tej wielkiej hali w konkretnych wyznaczonych miejscach, no i ich sprawdzają. Jeżeli uważają, że ktoś jest na tyle dobry, by przejść do następnego etapu, to dostaje taki złoty łańcuch jako taki symbol, że przechodzi dalej. I ja bym zaczął od tego programu, żeby w ogóle się dowiedzieć, jak to wygląda od takiego jeszcze amatorskiego punktu. No jest mnóstwo raperów, którzy na tym programie wyrośli i przedostali się do mainstreamu, na przykład PG1, też trochę kontrowersyjny, tam niezbyt dobrze dogadywał się z rządem chińskim na pewnym etapie swojej kariery, natomiast jako raper uważam, że jest bardzo dobrym raperem. Też raperka Wawa, która jest świetną raperką, tworzy utwory też bardzo chińskie, gdzie są przepiękne stroje, teledyski są bardzo ciekawe, kręcone w Chinach, więc to jest też wizualnie interesujące. Kolejną raperką, którą ja bardzo lubię, jest na przykład Lexi Liu, która jest właśnie członkinią wytwórni, o której wcześniej wspomniałem, czyli 88 Rising, i ona ma bardzo feministyczne podejście do kultury hip-hopowej, do rapu. To jest taki główny cel, który jej przyświeca, czyli taka no, emancypacja kobiet i celebrowanie kobiecości, co jest bardzo ciekawe, no bo słuchając tych utworów można się mnóstwo i o Chinach dowiedzieć i to jest też całkiem melodyjne. To też dla osób, które nie lubią zbyt agresywnego rapu, tylko właśnie coś na pograniczu popu. I właśnie Lexi Liu miała jedną z ciekawszych utworów, który ja bardzo lubię. Ten utwór się nazywa Jiajen. To jest określenie na piękną kobietę. Takie trochę, może nie pogardliwe, ale bardzo protekcjonalne. I ona śpiewa w tym swoim utworze, ma taką zwrotkę: nie będę zawieszać czerwonych latarni. I to nawiązuje do, to jest też ciekawe, bo to nawiązuje do filmu chińsko-hongkońskiego z 1991 roku, który właśnie ma taki tytuł, Zawieście czerwone latarnie. I to jest o kobiecie, która chciała mieć swoje własne szczęśliwe życie według siebie, ale niestety musi wyjść za mąż.
Do filmu, który swoją drogą pochodzi z tradycyjnej też literatury chińskiej, z żon i konkubin, tak?
Dokładnie tak. Więc to jest tym bardziej ciekawe, to jest taki sprzeciw. mało osób wie, że Chiny, tak naprawdę, w porównaniu z innymi krajami Azji Wschodniej, jak Japonia czy Korea Południowa, są krajem bardzo feministycznym w porównaniu z tymi państwami. Natomiast nadal są różne problemy, tak, które w tym społeczeństwie, które warto rozwiązywać. I to podejście jest też bardzo ciekawe. To jest taki rodzaj buntu bardzo awangardowego, na bardzo wysokim poziomie, gdzie jednak ten utwór jest, a nie jest w ogóle wulgarny, nie jest agresywny, nie jest takim, nie jest do końca to protest song. To jest raczej pokazanie ludziom, nie będę tak żyć, będę żyć tak, jak ja chcę. Ponieważ to, że jestem kobietą i Chinką, sprawia, że chcę mówić o tym głośno i właśnie nie zakrzyczeć, tylko poinformować i wysłać ten message w świat. I to jest fajne i uważam, że to są tacy raperzy, którzy pozwalają nam właśnie też poznać sytuację nawet społeczno-polityczną w Chinach, co jest bardzo ciekawe. Też, no oczywiście Zhang Yixing, tego rapera, bardzo, bardzo, bardzo polecam. No to jest artysta po prostu w pełni i jego teledyski są absolutnie niesamowite. I to, jak on tworzy całą płytę. Ostatnio właśnie nasza płyta nazywa się Dong, czyli Wschód. I cała w ogóle w zasadzie nawiązuje do jest w ogóle o Chinach, o kulturze wschodu, Azji Wschodniej, a w zasadzie o kulturach. I nawet tytuł piosenek, tak? Jeden z utworów nazywa się Yu, czyli Ja Date, gdzie okej, ja date. No, dla przeciętnego człowieka z zachodu nie znaczy to nic. Dlaczego ja date? To może być jakikolwiek inny kamień czy materiał. Dlaczego akurat taki tytuł piosenki, tak? A my wiemy, że ja date to jest kamień szlachetny, który ma szczególną kulturową wartość w Chinach. No, samo to, że jest legendarny ja date'owy cesarz, o tym świadczy. To jest kamień wyjątkowo istotny w kulturze chińskiej. I to są właśnie rzeczy, o których ja mówię. Dlatego tych artystów warto słuchać, bo to nie jest tylko utwór i piosenka, żeby ją sobie posłuchać i żeby nam było miło, tylko to jest piosenka, która pozwoli nam się czegoś o Chinach dowiedzieć w bardzo ciekawy sposób i na różne sposoby, bo te utwory są bardzo się od siebie różnią i są różne bity, różne połączenia właśnie tych instrumentów chińskich, także to są te moje rekomendacje.
Jako ostatnie pytanie zapytam trochę filozoficznie, może trochę prowokująco. Czy chiński rynek raperski jest dla wszystkich?
To znaczy, słuchać tej muzyki każdy może. Jakby nikomu tego nie można zabronić, ale czy jest dla wszystkich, jeśli chodzi o treści i zrozumienie ich? Nie. Uważam, że nie. I zaletą i jednocześnie wadą chińskiego rapu jest to, że tak jak wcześniej już mówiłem, no to jest bardzo chińskie i to nie jest uniwersalna treść. To nie jest treść, która będzie zrozumiana wszędzie na świecie. Absolutnie nie. Ale to też jest fajne wyzwanie, tak? Też zależy, czego oczekuje odbiorca. No, jeżeli chcę po prostu posłuchać fajnej muzyki, gdzie jest fajna melodia i to brzmi ciekawie, no to oczywiście ja bardzo zachęcam i myślę, że znajdą się ludzie, którym ta muzyka naprawdę będzie odpowiadać i znajdą coś ciekawego. Ale jeżeli chcemy słuchać muzyki i żeby ją rozumieć, i żeby się uczyć, i żeby się dowiedzieć, i żeby nie być trochę ignorantami, ostatnio to tak uważam, że kultura chińska i w ogóle Chiny są przedstawiane i w mediach, i wszędzie na świecie trochę, no, w taki sposób są bardzo mocno demonizowane. Ja uważam, że opinie na temat państw, czy ich kultury, polityki, czegokolwiek, no, trudno je wydawać, jeżeli się to człowiek nie zagłębi i nie będzie chciał tego poznać. Trzeba się tego najpierw nauczyć i dowiedzieć. I uważam, że rap może być doskonałą przygodą i wstępem do poznania Chin. Dla osób, które o Chinach niewiele wiedzą, a chciałyby się czegoś dowiedzieć, a nie chcą czytać miliona książek, czy oglądać miliona filmów, chociaż to też jest super i polecam. Ale dla osób, które chcą trochę zacząć z innego punktu i czegoś, czego na co dzień się nie robi, bo nie sądzę, że jest dużo ludzi na świecie, którzy poznają kulturę chińską przez chiński rap. Ja się chyba z nikim jeszcze nie spotkałem na swojej drodze, więc to jest ciekawe i uważam, że no też są oczywiście chińscy raperzy, którzy trochę przez swój taki background etniczny trochę bardziej zróżnicowany, na przykład no Jackson Wang, który zna genialnie język angielski, bo wychował się w Hongkongu i jednak potem był w Korei Południowej, był członkiem grupy GOT7 K-popowej. No jego muzykę jest łatwiej zrozumieć człowiekowi z zachodu. On to przedstawia w sposób bardziej strawny i tych elementów chińskich jest mniej. One są bardziej symboliczne, aniżeli wartościujące i jakby no ta treść nie jest aż tak chińska, żeby trzeba było robić głęboki research, więc można też zacząć od niego żeby trochę się nie przesycić, i też on ma mnóstwo utworów w języku angielskim, więc też nie będzie trzeba sobie tego jakoś bardzo tłumaczyć i będzie też przyjemniejsze w odbiorze, a potem polecam właśnie zajrzeć do też innych wykonawców, na przykład jak Guy, który jest pochodzi z Chongqing. Świetne w chińskim rapie jest też to, że w zależności od prowincji dostajemy zupełnie coś innego. Ja ostatnio dużo słucham rapu z Xinjiangu, gdzie pomiędzy rapem w języku mandaryńskim są też zwrotki w języku ujgurskim. To jest bardzo ciekawe kulturowo i trochę inaczej to wygląda. Zupełnie inaczej rapują raperzy z Dongbei, czyli z Chin północno-wschodnich. To jest w ogóle inna muzyka. No i tak zwani, no i raperzy, którzy się wywodzą w zasadzie od kantopopu, tak, czyli z Kantonu na południu Chin, właśnie blisko Hongkongu, to też jest zupełnie inna muzyka. Charakteryzuje się zupełnie innym dialektem, innymi treściami. Także poznawanie Chin to też poznawanie kultury chińskiej w sferze mikro, czyli prowincja po prowincji, one się bardzo różnią. To są moje rekomendacje i ja polecam takich, a nie innych artystów. I to też jest ciekawa przygoda i fajna podróż po kulturze chińskiej.
Mam nadzieję, że tą rozmową zachęciliśmy przynajmniej kilku odbiorców do poznania muzyki chińskiej, bądź też poznawania samej kultury. Ja nazywam się Sandra Krawczyszyn, moim gościem był Mateusz Jankowski. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę i zachęcam do śledzenia kolejnych odcinków.
To był Jadejtowy Podcast. Do usłyszenia wkrótce.